Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska. No, wszyscy nasi słuchacze i słuchaczki wiedzą, że my jesteśmy fankami wszelakich zestawień, rankingów i podsumowań.
To ja muszę cię zapytać, zanim przejdziemy do tego, jaki ranking mamy dzisiaj na tapecie, zapytać cię, czy odhaczałaś sobie, który z tych seriali z tego rankingu widziałaś, a który jeszcze przed tobą?
Wiesz co, nie odhaczałam, bo musiałabym odhaczyć praktycznie wszystkie, więc stwierdziłam, że nie będę tego robiła. Za to zastanawiałam się nad tym, które seriale powinny się znaleźć w tym rankingu, które nie powinny i których brakuje. To na pewno zajęło mi bardzo dużo czasu, jak go śledziłam. A chodzi o ranking BBC Culture, zrobiony niespełna miesiąc temu. To jest jeden z takich słynnych rankingów, które przygotowuje BBC popkulturowych. Są takie o filmach. No i tym razem właśnie Culture zdecydował się stworzyć ranking 100 najlepszych seriali ostatniego, tego nowego stulecia.
Który ma 20 lat, ale już trochę tych seriali jest. Co się na tej liście znalazło? Czego brakuje? Za czym tęsknimy? Co byśmy przedstawiły? O tym już za chwilę.
Szkoda czasu na złe seriale.
BBC Culture postanowiło zapytać ludzi z bardzo wielu krajów, którzy zajmują się telewizją, są dziennikarzami, krytykami, ale też naukowcami, naukowczyniami. Dokładnie tych osób było 206. Wśród nich 100 kobiet, 104 mężczyzn, dwie osoby niebinarne. Ta grupa mędrców, ten sabat zdecydował o tym, które z seriali, które powstały w ciągu ostatnich 21 lat, znajdą się na tej liście 100 najlepszych, a wybierano z 460 tytułów.
I to jest jedno z tych zestawień, które, muszę powiedzieć, mnie jakoś satysfakcjonowało. Oczywiście mam różnego rodzaju pretensje o to, co powinno być wyżej, co niżej. Niektóre smaczki na przykład mnie bawią, bo BBC wyżej, dużo wyżej postawiło na przykład The Office brytyjskie niż The Office amerykańskie. To sprawiło mój uśmiech, chociaż zgadzam się z tą decyzją. Myślałam o tym, że to jest taka dobra lista, żeby sprawdzić, czego w takim naszym portfolio serialowym. I nie mówię w naszym, bo rzeczywiście jest tak, że my właściwie rozmawialiśmy chyba o, nie wiem czy o wszystkich, ale na pewno o większości tych seriali.
Jakbyśmy procentowo zaczęły liczyć, to pewnie tam by wyszło, nie wiem, koło może 80, może 70, ale też musimy wziąć pod uwagę to, że nie wszystkie te seriale w ogóle kiedykolwiek były dostępne w Polsce, albo już są dostępne w Polsce
chociaż,
do obejrzenia.
Chociaż ich jest niewiele. Tak. No są też takie seriale, jak na przykład Grey's Anatomy, to nie wiem, czy liczy się obejrzenie 2 z 13 czy 17 sezonów. Bo już nawet nie pamiętam, ile jest tych sezonów.
18 chyba ostatnio.
18,
chociaż
właśnie.
Głowy sobie uciąć nie dam, jeśli leci z nami jakaś osoba na pokładzie, która dalej ogląda chirurgów i jest w stanie nam powiedzieć,
cię.
Który teraz sezon mamy aktualnie, to bardzo zachęcamy, proszę nas pisać.
Więc ja myślę też, że wszystkie te seriale, które są dostępne w Polsce, to myśmy gdzieś tam je omówiły w ogóle w naszych podcastach. I to jest dla mnie miłe.
Wiesz, ja bym jeszcze się zastanowiła nad w ogóle genezą takiego zestawienia i takiej listy, bo sama powiedziałaś, że to się tak pięknie nazywa, że 100 największych, najwspanialszych, the greatest seriali tego XXI wieku, ale XXI wieku mamy dopiero 1/5 minęła, więc czy to jest sensowne robienie podobnego zestawienia? I bardzo mi się podoba to, w jaki sposób tłumaczy to BBC.
Proszę bardzo.
Chodzi o to, że ten właśnie wiek XXI to jest wiek, w którym seriale, ten moment, te ostatnie 20 lat, to jest ten moment, w którym seriale naprawdę nabrały dużo większego znaczenia niż wcześniej.
I proszę bardzo, i to jest... to jest prawda. Ja bym nawet powiedziała, że ta ostatnia dekada jest kluczowa. My tak liczymy tę rewolucję serialową od premiery Gry o Tron w 2011 roku, bo to jest 10 lat, z którego najwięcej tych seriali pochodzi, bo z tego początku tego XXI wieku nie ma tak dużo pozycji. Jest moim zdaniem duża przeciwwaga tych, które powstały po 2010.
To prawda. I pytanie, dlaczego tak jest? Czy tutaj zadziałał efekt świeżości? To znaczy częściej pewnie głosowali na te seriale, które po prostu powstały trochę bliżej naszego obecnego momentu. Czy na przykład nie jest tak, że ta pierwsza dekada XXI wieku to często były seriale, które były tasiemcami, które na przykład zaczęły się w latach 90. Ja na przykład od razu pomyślałam sobie, a gdzie na tej liście są Przyjaciele? A potem mi wpadło do głowy, że przecież Przyjaciele powstali w latach 90.
To samo miałam, dokładnie to
nie
samo.
Nie mogli znaleźć się na tej liście.
To ja zacytuję Abbę, jeżeli mogę. Czyli
a będziesz śpiewała.
Nie, nie będę, nie zrobię tego ani tobie, ani naszym słuchaczom i słuchaczkom, ale moim zdaniem to jest money, money, money. To znaczy po prostu pieniądze, które są pakowane w seriale przez ostatnie 10 lat są dużo większe niż te 20 lat temu. Z bardzo prostego powodu. No, Gra o Tron pokazała, że serial może być po prostu tak dużym hitem kasowym, robiony właśnie przez platformę, dostępny na platformie VOD. Tak samo pokazywał Netflix, bo to też są czasy, kiedy Netflix zaczął też swoje seriale mocno pokazywać. No to są premiery tych takich seriali jak House of Cards, którego nie ma na tym chyba zestawieniu. Nie ma? Właśnie teraz, słuchajcie, będziemy sprawdzać.
Oczywiście,
bo to jest,
że jest. Na miejscu jest? 60 jest House of Cards. Ja bym się bardzo zdziwiła, gdyby tego nie
właśnie,
było.
Jakoś
bo
teraz
to jest jednak mimo wszystko bardzo istotny serial.
Tak, to, ale na 65 miejscu jest Orange is the New Black. Czyli to są te dwa flagowe seriale Netflixa. No i Orange is the New Black to jest 2013 rok, a House of Cards również 2013. Czyli to jest właściwie początek Netflixa. I to zmieniło świat serialowy. Netflix i oglądanie w ramach VOD, czyli tego wideo na życzenie.
No ale jest kilka też tytułów sprzed 2013 roku. Są takie rzeczy, które oglądaliśmy jeszcze przed tym największym boomem serialowym. No i oczywiście mamy listę BBC, więc ona pewnie nie jest tak bardzo amerykanocentryczna, jakby była, gdyby robili ją Amerykanie. Oni się tutaj chwalą i szczycą w tym opisie do listy, że oni mieli bardzo różnorodną publiczność, która wybierała te seriale i że mają seriale, które powstały w bardzo wielu językach, no ale umówmy się, one wszystkie są praktycznie albo brytyjskie, albo amerykańskie.
No właściwie to są pojedyncze takie seriale jak Rząd, który jest duński, czy Most nad Sundem, który jest serialem duńsko-szwedzkim. Właśnie.
No, ale na przykład jest też oczywiście Dom z Papieru na 43. miejscu, który też był jednym z takich pierwszych seriali, które przejął Netflix, bo to nie Netflix go oryginalnie wymyślił, tylko potem przejął go po prostu z hiszpańskiej telewizji, który też nie jest, który nie jest anglojęzyczny, a który w pewnym momencie zdobył bardzo międzynarodową popularność.
Nie ma na tej liście takich zaskoczeń, nie ma tam takich ryzykownych wyborów, nie ma tam czegoś, czego nie znamy, co jest odkopane, wynalezione i znalezione.
Ale nie po to jest ta lista. Ta lista jest po to, żebyśmy właśnie...
A ja nie twierdzę, że to zarzut. Tylko mówię, że to jest taka lista, ona jest taką listą...
Oczywistości.
Ale nie jest też to lista lektur. Ona nie jest nudna.
Trochę ja ją traktuję jako lista lektur, powiem ci, bo...
No tak, ale wiesz, to jest taka lista lektur, że nie ma tu nad Niemnem, a czasami się pojawia Bond, nie? Tak, metaforycznie oczywiście.
Tak, ale na przykład cieszę się, że z tej listy na przykład mogą korzystać osoby, które są młodsze od nas. W sensie takie, które znają seriale z tylko i wyłącznie platform streamingowych, które już zaczęły oglądać telewizję, zaczęły oglądać filmy i seriale wtedy, kiedy już weszły te wielkie serwisy streamingowe, bo mogą tam odnaleźć te rzeczy, które są trochę starsze, a które rzeczywiście teraz są już tak jakby trochę przykurzone i wcale, pomimo tego, że nadal są dostępne i można je obejrzeć legalnie w Polsce, to może nie mówi się o nich tak dużo. Ja tutaj na przykład mam na myśli Kompanię Braci, która też znalazła się na tej liście, która jest no, z 2001 roku, więc tylko co się dopiero załapała, a rzeczywiście jest serialem, który był takim punktem milowym, jeśli chodzi o w ogóle świat serialowy na świecie.
To prawda. Też jest ciekawe, że się pojawiają tutaj zarówno na przykład oryginalne produkcje, jak i spin-offy, czyli mamy na przykład Żonę Idealną i Sprawę Idealną, chociaż ja nie zgadzam się na kolejność, to znaczy uważam, że Sprawa Idealna, czyli spin-off Żony Idealnej to jest lepszy serial i powinien być wyżej, no ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Są takie seriale, które mnie trochę dziwią, no ja rozumiem dlaczego na przykład Normalni Ludzie, czyli serial na podstawie książki Sally Rooney pojawił się na tej liście, na 84. miejscu, ale nie jest on dla mnie aż tak ciekawe i warte jednak położenia tutaj, ale myślę, że teraz czas, żebyśmy przeszły do tego, co jest na przykład w pierwszej dziesiątce albo w ogóle co jest na tej liście. I ja się bardzo dziwię, że już tyle czasu rozmawiamy, a ty jeszcze nie powiedziałaś tego, co jest numerem jeden, co jest właściwie, no sprawia, że jesteś zgodna z tą listą, zestawieniem i byś podniosła rękę do góry, moim zdaniem, jeżeli chodzi o ten najlepszy serial.
Tak jest. Ja na pierwszym miejscu, to trochę chyba dziwne, żeby zaczynać w ogóle rozmowę o tym, jak te seriale są uszeregowane od tego, że mówimy jednak o pierwszym miejscu, ale wydaje mi się, że to jest ważne. Na pierwszym miejscu The Wire, czyli mój ulubiony serial, o którym tu już 1000 razy opowiadałam, nad którego walorami artystycznymi i publicystycznymi się tutaj rozpływałam. Ostatnio ktoś napisał nam na Facebooku, że bardzo się cieszy, że ja stawiam nad The Wire sukcesję i aż się przeraziłam, że coś takiego mogło w ogóle wypłynąć z moich ust. Oba te seriale bardzo lubię i uważam, że są świetne.
Sukcesja numer 10 na tym zestawieniu.
No to ja bym jej tak daleko nie, chyba nie ustawiła. Chyba byłaby u mnie nieco wyżej, natomiast The Wire jest serialem wszechczasów w pewnym sensie. To jest też serial, który pomimo tego, że powstał w 2002 roku, nadal oddaje ducha tych naszych czasów, tego właśnie XXI wieku.
Można go obejrzeć na HBO Go. Ja też jestem wielką fanką tego serialu. Obejrzałam go namówiona przez ciebie, ale ponieważ ty już jesteś taką wyznawczynią, to ja trochę odpuszczam i tak zostawiam to, żebyś już tego wychwalała, ale to jest zdecydowanie pierwsze miejsce, które mnie satysfakcjonuje. To znaczy jest to pierwsze miejsce, które uważam, że jest zasłużone i cieszę się, że to może sprawić, że jednak do tak starego serialu, bo to ma 20 lat ma ten serial. Właściwie już musimy się zastanowić, co zrobimy na 20-lecie premiery pierwszego odcinka.
Ja wiem, potem ci powiem.
Potem mi powiesz, dobrze. Państwu też kiedyś powiemy, nie? Kiedyś tak. Więc to jest ważne, bo w wielu tych zestawieniach tego typu pierwsze miejsce ma ten serial, który ma tutaj numer 3, a mianowicie Breaking Bad.
Tak, to jest serial, który w wielu, wielu zestawieniach pojawia się na miejscu pierwszym. I w ogóle ta trójka pierwsza, 1, 2, 3 jest dosyć dziwna według mnie. Dlatego, że jest The Wire, do którego się nie przyczepiam i jakby sama bym go pewnie ustawiła właśnie w tym miejscu. Drugi jest Mad Men, a trzeci jest Breaking Bad. Czyli mamy tak, 3 seriale, dalej sprzed ery Netflixa, seriale wielosezonowe, które jeszcze właściwie do niedawna, mam wrażenie, że ten Breaking Bad to się dosłownie przed chwilą skończył, a to jest już 2013, więc jestem przerażona tym upływem czasu trochę.
Ale też był Better Call Saul, mieliśmy ten film jeszcze na temat jednej z postaci, El Camino, więc wydaje mi się, że to jest też tak, że my cały czas zostajemy w tym, powiem tak, superbohatersko uniwersum.
Ale memy o Breaking Bad cały czas są popularne. On gdzieś tam funkcjonuje jako punkt odniesienia dużo bardziej niż The Wire i dużo bardziej niż Mad Men. Więc to też ma swoje znaczenie. I myślę, że ten...
Mad Men jest branżowy, ja bym też powiedziała.
Ale The Wire też jest branżowy.
To prawda, masz rację, że... Bo Mad Men, tylko przypomnijmy, jest to seria, która opowiada o agencji reklamowej z lat 50. Mamy... 50-tych, 60-tych w Stanach Zjednoczonych. Wydaje mi się, że to są takie...
Początki w ogóle, tak, powojenny ład, który się tworzy, który się kształtuje, te nowe czasy kapitalizmu, no i bohater, antybohater, Don Draper.
Tak jest. No jest to też jeden z tych seriali, w którym pierwszy raz zobaczyliśmy Elizabeth Moss. To jest jej pierwszy taki serial, pierwsza sława, czyli tej aktorki, która gra June Osborne w Opowieści podręcznej. Więc to jest ciekawe, ale ja bym zwróciła uwagę na coś innego, trochę patrząc szerzej, że mamy top 3 seriali, które są serialami o facetach z głównymi bohaterami męskimi. I jak spojrzałam na to, pomyślałam sobie, o, oczywiście. Ale potem jednak mamy tak, Fleabag na 4. miejscu, czyli Phoebe Waller-Bridge i jej opowieść bardzo feministyczna, bardzo kobieca, bardzo nowatorska. Wydaje mi się, że teraz już po tych paru latach od pierwszego sezonu, bo mija 5 lat od pierwszego sezonu mniej, ale wciąż jednak. I mamy I May Destroy You na miejscu 6, czyli serial HBO Go, który nie dostał tylu nagród, ile powinien dostać. Serial o przemocy seksualnej i o główna bohaterka tego serialu jest osobą, która próbuje, no, poradzić sobie, dowiedzieć się trochę, co się stało, wiedząc, że padła ofiarą napaści seksualnej. I to jest moim zdaniem zmiana.
Fleabag i tak samo I May Destroy You to są seriale, które są bardzo intymne, które są kameralne, które są małe, tanie, bym powiedziała nawet. No bo Fleabag ma 2 sezony, 1 główną bohaterkę, to się wszystko toczy po prostu prawie, że na jednej ulicy w Londynie. I May Destroy You jest miniserialem, natomiast one są ustawione w tym samym rzędzie z takimi po prostu wielkimi, epickimi kobyłami, opowieściami.
To jest tak.
Narracjami.
Jakbyśmy sobie wyobrazili jakieś trio na scenie z tego,
boję się
części.
Tych swoich porównań.
Tak, dzisiaj mam jakoś flow i to chyba nie jest dobre. No ale mamy tak, po jednej stronie jest Fleabag, po drugiej stronie jest May Destroy You, a między nimi w tym zestawieniu jest Gra o Tron.
No
i uważam, że to jest też duża wartość tego zestawienia. To znaczy, że no ta Gra o Tron, ja się nie czepiam tego, że ona tu jest na 5. miejscu, bo to jest seria, który wiele zmieni, który wiele się pojawił, ale to na przykład jak jest pokazana przemoc seksualna, czy jak są pokazane kobiety, czy nagość, ja mam co do tego wątpliwości. Mamy bohaterkę w Grze o Tron, która najpierw jest gwałcona przez swojego męża, za którego została przymusowo wydana, a później się w nim zakochuje, więc są to takie wątki, których w popkulturze już się nie powinno robić, ale pojawia się między zdecydowanie feministycznymi dziełami.
Tak, pamiętam te wszystkie rankingi tego, w którym ile odcinków pojawiło się kobiecej nagości, bo oczywiście kobiecej, która była bardzo eksponowana, a nie męskiej. Ale ja myślę dalej, że to jest ten problem, który ja mam z tym zestawieniem, czyli to, że to jest jednak zestawienie robione przez ekspertów i ekspertki. Nie mamy tutaj tego głosu ludu, który pewnie bardziej by zagłosował na Grę o Tron wyżej, który pewnie właśnie te Breaking Bad postawiłby na pierwszym miejscu, a rzeczywiście dochodzą tutaj głosy tych osób, które no myślą wartością publicystyczną, treściami, które są przekazywane przez ten serial, jakimś ważnym momentem, w którym ten serial wyszedł, tak jak jest przy I May Destroy You. Więc to wszystko w tej liście próbuje być pogodzone, plus właśnie jak się te seriale oglądało, ile się o nich mówiło na świecie i jak bardzo ludzie się nimi ekscytowali, no bo umówmy się, że gdyby na tym głównie koncentrowała się ta lista, no to Gra o Tron byłaby pierwsza, no bo nie pamiętam jeszcze podobnego szału na inny serial niż na Grę o Tron.
Ale myślę, że IMDb jest na przykład taką listą, z której możemy korzystać jako listy tych, którzy oglądają, widzów, widzek, ale też myślę, że więc ja bym dała to jako plus to, co ty mówisz i myślę, że nie ma czegoś takiego jak lista idealna, bo nawet jak my robimy nasze top 10 pod koniec roku.
Potem jesteśmy niezadowolone,
bo to też musi być w dialogu między nami. A my często jednak się zgadzamy.
Kompromisów,
tak,
też jest
tak, no właśnie, więc żadne to zestawienie nie jest idealne, jeżeli nie zrobi się tego samodzielnie dla siebie. I tutaj też chciałyśmy was zachęcić. Róbcie swoje zestawienia, dzielcie się swoimi zestawieniami z nami. W mediach społecznościowych będzie nam bardzo miło, jeżeli na przykład będziecie wysyłać nam swoje top 10 seriali wszechczasów pod wpisem, w którym promujemy właśnie link do tego zestawienia BBC, bo jesteśmy ciekawe, co wy oglądacie najchętniej i co by było waszymi najlepszymi serialami XXI wieku.
Ostatnio na Facebooku nasza słuchaczka napisała, że ma seriale w Excelu, czyli robi taką tabelkę rzeczy, które jeszcze ma do obejrzenia, które już obejrzała i zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, bo ja rzeczywiście może sobie gdzieś tam robię jakieś notatki i zapisuję rzeczy, o których usłyszałam i które powinnam zobaczyć, ale do Excela jeszcze mi daleko. Ale może wy też macie podobny sposób. No, spójrzmy jeszcze na tą dziesiątkę pierwszą. The Leftovers, The Americans, które mnie bardzo dziwi, że jest tak wysoko, bo na miejscu 8. Brytyjskie The Office na 9, no i na 10 już dzisiaj wspomniana Sukcesja, a zaraz za nią, nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, BoJack Horseman, czyli ten serial, który, wiesz, jest ta lista, ja w nią wchodzę i nie patrzę,
gdzie jest BoJack, tak.
Bo zdecydowanie ta animacja, która miała swój finał w zeszłym roku, to jest jeden z moich ukochanych seriali, do którego mam ogromny sentyment. Tu też są inne seriale animowane. Widziałam tu Ricka i Mortiego na pewno w tej liście.
Tak, ale wiesz, ja bym chciała teraz ponarzekać, bo później jest 6 stóp pod ziemią i na następnym punkcie kończę podawanie po kolei, ale później jest Twin Peaks The Return i ja naprawdę nie wiem, co to robi w ogóle na tej liście, a już na 13 miejscu to już w ogóle.
Ja ci powiem.
No to mi powiedz.
To jest właśnie uhonorowanie tego Twin Peaksa, którego nie można było umieścić, bo powstał w poprzednim stuleciu. Więc wszyscy stwierdzili, Twin Peaks? Nie, dobra, Twin Peaks, dajemy wysoko. Są osoby, które kochają, są osoby, które nienawidzą tego powrotu i tego, że Lynch był tam najbardziej lynchowski ze wszystkich lynchów, jaki tylko mógłby być. Natomiast na pewno jest to w jakiś sposób hołd do tego serialu, który naturalnie nie mógł się znaleźć w tym zestawieniu.
No i ja muszę tu powiedzieć właśnie, że na 39. miejscu, czyli uwaga, 29 miejsc, 20 miejsc niżej jest Office amerykański od brytyjskiego, który był dużo bardziej popularny, miał dużo więcej sezonów, więc naprawdę, no ja myślę, że to jest też taki przyczyczek, że to BBC robi. Chociaż ja też jestem fanką bardziej brytyjskiej wersji, ale wciąż myślę, że na takiej liście to jednak to amerykańskie powinno się znaleźć wyżej.
Tak, to tak sobie wszyscy pomyśleli pewnie, że no, skoro nas BBC zaprosiło, to musimy ich tutaj uhonorować, to chociaż te biedne, nieszczęśliwe The Office i Rickiego Gervaisa damy wyżej. Mnie w ogóle bardzo cieszy i ciekawi to, że te seriale kameralne, a można by powiedzieć seriale autorskie, to znaczy seriale, które wymyśliła jedna osoba, aktorka, aktor, komiczka, komik, które właśnie są takimi bardzo zamkniętymi, osobistymi i też często właśnie korzystającymi z doświadczeń biograficznych serialami, są bardzo wysoko. Tutaj mówiłyśmy o Fleabag, mówiłyśmy o Mogę Ci Zniszczyć, ale też bardzo wysoko jest Atlanta.
Świetny serial. Ja bym jeszcze powiedziała na plus tego zestawienia, że ono nie jest też takie... chcę powiedzieć takie, wiesz, książkowe, laurkowe, bo jest tutaj serial Teoria Wielkiego Podrywu, The Big Bang Theory, które, to jest zabawny serial, to jest dobry serial, ale umówmy się, to nie jest wybitny serial, na przykład artystyczny, przełomowy, to jest po prostu dobra komedia, którą ja lubię, ty trochę mniej, ale też rozumiem dlaczego, bo to jest taka, to jest ten kategoria seriali do sprzątania.
Ale to jest też serial, który wszyscy znają.
I on jest na 56. miejscu i pojawiają się też tutaj takie seriale, które są niekoniecznie, no Gilmore Girls. To jest serial, czyli Kochane Kłopoty. Te polskie tłumaczenia czasami naprawdę ma się ochotę, no nieważne, co się ma ochotę, zostawię to z boku, ale no to nie jest serial wybitny. On jest na 72. miejscu. To jest serial ciepły, miły, to jest serial, który jakoś tam jest kocykiem dla duszy, no ale oczywiście mówię o tych starych odcinkach, nie powrocie netflixowym, ale to też nie jest serial wybitny. No jest też miejsce niżej, w 73. miejscu, serial dokumentalny Planeta Ziemia Davida Attenborough. I to też cenię, że to tu jest. Jestem zadowolona z tego zestawienia, ja bardzo chwalę.
Jest też na przykład program RuPaul Drag Race, więc też nie trzymano się tej takiej ostrej kategorii, że tutaj tylko i wyłącznie seriale fabularne będą brane pod uwagę, ale też potraktowano trochę te koncepcje szerzej. Mnie zdziwiło to, że mało jest seriali superbohaterskich, bo jednak seriale o superbohaterach Watchmen też jest bardzo, to jest bardzo ważna działka serialowa, naprawdę, dosyć istotna. Nawet jak się jej nie lubi, czyli
nieprawda, że się jej nie lubi, że się przekonuje. Jakbyśmy porównały nasze podcasty sprzed 3 lat, bo zaraz mamy trzecią rocznicę naszego podcastu, to byłaś bardziej sceptyczna. Chciałabym powiedzieć i chciałabym tutaj zapytać cię, czy jednak nie czujesz się przeze mnie trochę zmiękczona w kwestii superbohaterów?
Nie przypisuj sobie tak dużo zasług. To one są też związane z tym, że po prostu seriale są dużo lepsze niż kiedyś, więc...
I tak się cieszę, więc tak. I jedna rzecz, która dla mnie jest ważna...
Ale widziałaś gdzieś jeszcze, oprócz Watchmenów, jakiś serial? Bo nie. Ja teraz go bardzo, bardzo jakoś starannie szukam i...
Nie, widziałam
nie
tylko Watchmenów i też zwróciłam na to uwagę, chociaż myślę, że jeżeli chodzi o takie właśnie, że jednak The Boys mogłoby się znaleźć w tym zestawieniu, ale jakoś też mam poczucie, że te seriale są bardzo platformowo spójne. To znaczy, to jest głównie Netflix, głównie HBO, trochę seriali produkcji BBC, ale nie jest on mocno otwarty na inne produkcje.
House jest daleko. House jest dopiero na miejscu 80. To też jest dosyć zaskakujące z tej naszej polskiej perspektywy, bo właśnie Dr. House to był taki serial, który bardzo długo był bardzo popularny w Polsce.
To prawda, ale myślę, że on w porównaniu z tymi innymi serialami nie jest już tak ciekawy, jak był, więc to może mieć wpływ, ale chciałam powiedzieć, że też liczę na to, że ten serial, że ta lista będzie promowała seriale, w sensie, że ktoś spojrzy i pomyśli, o, co to jest, i 51. miejsce, to jest nasz numer jeden z zeszłego roku, czyli Mały Topór, Small Axe, serial HBO, który uważam, że nie dostał tylu zasług, ile powinien i takiej widowni, więc no wrzucam, że jeszcze może to was przekona, jeżeli jeszcze nie widzieliście.
I to jest jeden z najnowszych seriali, bo on miał swoją premierę w 2021 roku, więc ledwo
20.
to się...
Tak. To był nasz numer jeden z zeszłego roku.
Ach, tak, jasne, bo wiem co. Jednym w 2021 miała premierę Kolej Podziemna, która też tutaj jest właśnie uwzględniona i to jest ten jeden chyba z najmłodszych tych seriali.
Tak, ale też chciałam powiedzieć o serialu, który jest najdłużej grany i cały czas jest kręcony, a który jest na tej liście od 2000 roku jest kręcony, w sensie. To jest Pohamy Entuzjazm, Curb Your Enthusiasm, do zobaczenia na HBO Go. I to jest moim zdaniem chyba najdłużej kręcony serial ze wszystkich tych, które się tutaj na tej liście pojawiły, a to taka no, komedia, bardzo sarkastyczny humor. Myślę, że też warto zwrócić uwagę na ten serial. Mało jest w sumie seriali kryminalnych, to znaczy jest ich sporo, ale jednak one nie dominują na tej liście, chociaż dominują w ogóle w świecie serialowym.
Tak, mamy chyba dwa czy trzy przykłady takich kryminałów skandynawskich w klimacie Nordic Noir, o których ty mówiłaś.
The Killing i Most nad Sundem.
Ale rzeczywiście nie ma ich tak dużo. Jest True Detective, który jest trochę kryminałem, trochę nie jest, trochę jest po prostu serialem dramatycznym. Jest kilka seriali takich bardzo typowo sensacyjnych. Ja się bardzo cieszę, że ci The Americans są tak wysoko na 8. miejscu. Ja się zachwyciłam tym serialem bardzo późno, bo chyba wydaje mi się, że sięgnęłam po niego dopiero w zeszłym roku, czy jakoś 2 lata temu w czasie pandemii i wsiąkłam na niego po prostu od początku do końca, więc cieszę się, że on się tutaj pojawił. Lości mnie zdziwili, wiesz? Miejsce 19. To jest też serial, który z naszej polskiej perspektywy był ogromnie popularny, ale rzeczywiście do tej pory ma ogromną fanbazę ludzi na świecie.
Pozdrawiamy Tomka Stawiszyńskiego.
Mi się wydaje nawet, że Tomek jest takim fanem, który najczęściej przeważa. To znaczy bardzo lubi serial i docenia jego fenomen, natomiast nienawidzi go za zakończenie.
Tak, bo to jest też bardzo ciekawe. Jeżeli już mówimy o strasznych zakończeniach, no to mówiłyśmy już o Grze o Tron, ale na 86. miejscu jest też komedia How I Met Your Mother, czyli Jak poznałem waszą matkę. I to są właśnie takie seriale, które sprawiły, że przy zakończeniu, to są seriale, które trwały długo i przy zakończeniu było takie jedno wielkie, no nie.
Tak jest najczęściej z serialami, które przynajmniej bardzo długo miały swoją emisję, które miały wiele sezonów, to im więcej tych sezonów, tym większe prawdopodobieństwo, że się słabo zakończy serial. To chyba jest taka dziwne prawo Murphy'ego serialowe. Oczywiście jest dużo takich seriali, które są popularne i które cały czas trwają i cały czas są kręcone. To znaczy mamy chociażby Stranger Things, na który czekamy cały czas na kolejne odcinki tego serialu.
Babylon Berlin też jest, ale wiesz co, jak ty mówisz o powrocie i o tym, że im dłużej trwa seria, tym mniejsza szansa, żeby był dobry, to bardzo mnie bawi to, że na 89. miejscu jest Dexter. I jest napisane, że kręcone w latach 2006-2013. Ale mamy kolejny sezon Dextera i bardzo mnie rozbawiło, bo BBC od razu uznało, że to nie może być dobre, więc zamknęło Dextera do 2013 roku i po prostu trochę będziemy udawać, że nie ma tego kolejnego sezonu na wszelki wypadek. Dobrze. I ja to rozumiem, bo moim zdaniem no, nie będzie dobrze.
Dobrze, to powiedz mi teraz, teraz przyszedł ten moment, w którym będziemy wyjawiały swoje wstydliwe sekrety.
Wstydliwe? Dawaj.
To znaczy będziemy mówiły, którego z tych seriali w ogóle nie kojarzymy. To jest tak, że większość z tych seriali oglądałyśmy, tytuły praktycznie wszystkich kojarzymy, ale są na przykład takie, które ja nie wiem, co to jest za serial i chętnie się dowiem po przeczytaniu tej listy.
It's Always Sunny in Philadelphia.
Inside Number 9.
Katastrofi.
Detectorist. O, nie mam pojęcia, co to jest Detectorist. Może tak, to właśnie... ma polską jakieś tłumaczenie, które mi coś więcej powie.
I jeszcze miałam jeden. Inside Number 9.
Ale przed chwilą to powiedziałam.
No i właśnie ja już zapomniałam, bo mi nie otworzyła się żadna szufladka w głowie, więc zapomniałam, że to powiedziałaś. Ale rzeczywiście zapisałam sobie, że... A, jeszcze Peep Show. To jest ten serial, którego ja nie kojarzę.
Też można sobie z niego, z tej listy wybrać takie seriale, które będą dla nas zaskoczeniem. Niestety prawdopodobnie, chociaż ja sprawdziłam, że Detektor Istokrat jest na Netflixie, ale pewnie większość z tych seriali nie będzie dostępna dla polskiej publiczności. A szkoda, na przykład tutaj bardzo mi łezka poleciała, że polska publiczność nie może obejrzeć legalnie Utopii, tej starej Utopii, no tej tak. fajnej Utopii, która również jest na tym, w tym zestawieniu. No i jednego z ulubionych seriali moich z dawnych lat, czyli This is England, które jest niedostępne w Polsce.
Wydaje mi się, że można kupić to na DVD, przynajmniej można było jakiś czas temu kupić, więc może
fajnie. Jak ktoś ma do sprzedania, to proszę się zgłosić do mnie, ja chętnie kupię i obejrzę jeszcze raz.
Naprawdę?
Tak.
To nie, to ja aż takiego sentymentu do tego serialu nie mam, ale podsumowując trochę tę naszą opowieść, to jest, jeszcze raz powiem, naprawdę dobre zestawienie. Chociaż, wiesz, ja na przykład mam takie seriale, których nie rozumiem trochę fenomenu i takim jest numer 24, czyli VIP, figurantka. To jest serial, który mnie nie porwał.
Ja go lubię. Rozumiem, że to jest w jakiś sposób serial gatunkowy z cyklu grupy Głupia Komedia. Trochę go wrzucam w Parks and Recreations i tego typu seriale i pamiętam, że go oglądałam z przyjemnością, szczególnie, że wiesz, to taki słuszny i sensowny temat, że kobieta zostaje wiceprezydentką Stanów Zjednoczonych. Zresztą dużo było żartów na ten temat, że serial VIP wreszcie stał się rzeczywistością, kiedy Kamala Harris została właśnie zastępczynią Joe'ego Bidena. Sami twórcy tej listy zwracają uwagę na to, że dalej ten świat serialowy jest mocno zmaskulinizowany. To znaczy mamy kilka seriali, które są autorstwa kobiet, natomiast jest to znacząca mniejszość, ale też znacząco się to zmienia w czasie. To znaczy, że już w tych 20 latach widać, że coraz częściej kobiety stają za kamerami, coraz częściej kobiety wymyślają seriale i w tym świecie serialowym się łokciami rozpychają. I myślę, że tutaj też możemy powiedzieć o tych dwóch serialach, o których wcześniej mówiłyśmy, które się znalazły w pierwszej dziesiątce, czyli przede wszystkim Phoebe Waller-Bridge i Fleabag, no i Michaela Coel i Mogę Cię Zniszczyć.
Jest też serial Pose, który jest o w ogóle społeczności osób transpłciowych w Stanach Zjednoczonych w latach 80. i 90. i epidemii AIDS. Jest też Mare's East Town. Ja się ucieszyłam, że jest na 66. miejscu, bo ja bardzo jednak doceniam ten serial i tę postać graną przez Kate Winslet. No, naprawdę bardzo porządna ściąga dla tych, którzy chcą zobaczyć, co jeszcze ważnego w świecie serialowym się wydarzyło, a co warto zobaczyć przez te ostatnie 20 lat, no z czego rzeczywiście głównie z tego ostatniego dziesięciolecia numer 100 ostatni załapał się Gambit Królowej. I też myślę, że bardziej ze względu na fenomen niż na samą treść, chociaż no to był pewnego rodzaju taki serial, który, taki moment, to są takie momenty, w którym serial oglądają wszyscy.
Tak, to było Squid Game roku 2020.
Tak jest, Squid Game się nie załapało na to zestawienie i nie załapał się żaden serial, który jest poza Europą i Stanami Zjednoczonymi.
Ja się cieszę z tych takich przebłysków typu właśnie Call My Agent albo już wspomniany Dom
Świetny
z Papieru.
Serial. Call My Agent, po prostu wspaniały serial. Czekamy na polską wersję. Mamy nadzieję, że się kiedyś pojawi, bo naprawdę ja mam typyk. Czyjego agenta bym chciała zobaczyć i agentkę w tym
Ostatnio
serialu.
Słyszałyśmy plotki, nie powiemy od kogo, ale że możliwe, że kiedykolwiek powstanie właśnie, bo tutaj jakieś prawa autorskie, coś tam, ale nie będę tutaj nic więcej zdradzała. Bardzo trzymam kciuki za taki projekt. No ale są seriale, przy których ja mam absolutne w ogóle... co tu one robią, dlaczego i nie rozumiem. No i tak jest właśnie z Crazy Ex-Girlfriend. To jest dla mnie...
Tak, dla mnie też to było... Tak, też dla mnie to było zaskoczenie, dlaczego to jest w tym zestawieniu, ale to słuchaj, może trzeba dać drugą szansę temu serialowi.
Nie, dziękuję. Mam tutaj 99 innych, którym chętnie dam drugą szansę, a niekoniecznie...
Albo pierwszą niektóre. Dobrze, to podsumowując, na naszym profilu na Facebooku i na Instagramie możecie zobaczyć całą listę, czego na niej brakuje, z czego się cieszycie, jakie wyglądałoby wasze zestawienie top 10 seriali.
Czego 10, a nie 100?
Bo kto będzie robił zestawienie 100?
Ci, którzy mają tabelki w Excelu, Zuza.
To pozdrawiamy, to wrzucajcie swoje tabelki w Excelu. Pozdrawiamy szczególnie tę słuchaczkę, która ma tę tabelkę, bo to naprawdę jest imponujące. Bo jesteśmy ciekawe, jak wy się odnosicie do tej listy.
Tak, no i które polskie seriale byście mogli wrzucić na taką listę, dlatego że tutaj
nie ma polskich seriali.
Nie ma polskich seriali, a ja sobie myślę, że widziałam kilka takich, które na przykład na pewno nie są gorsze niż...
Crazy Ex-Girlfriend.
Tak, albo Girls, albo Arrested Development.
Ja chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o serial Girls, dziewczyny, to to jest moim zdaniem docenienie tego, co on znaczył w tym momencie, w którym powstawał, a nie tego, jak się go ogląda teraz. I to też jest ważna część tej listy, bo niektóre te seriale oglądało się wtedy, kiedy były.
A już się trochę zestarzały.
Tak,
dziewczyny. Ale tak się... na pewno nie jest, jeśli chodzi o numer jeden, czyli The Wire.
The Wire do obejrzenia na HBO Go, nadróbcie, jeśli nie widzieliście. Zapraszamy oczywiście na nasze media społecznościowe, profil na Instagramie i profil na Facebooku.
A my się z Państwem żegnamy. Zapraszamy jak zwykle co czwartek na portal tok.fm.pl, gdzie premiera naszego podcastu, i w sobotę na antenę Radia Tok FM o godzinie 18.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska.
Dobrego oglądania.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery w czwartek na tok.fm.pl.